Przypomina się Bill Furness Bree, rzekł Sam. I wielu jego współplemieńców z Isengardu, mruknął Mary. Zbóje mieli pałki w rękach i rogi u pasa, lecz poza tym, na ile hobici mogli dostrzec z tej odległości, nie byli uzbrojeni. Kiedy podróżni zbliżali się, tamci wyskoczyli na gościniec i zagrodzili przejazd. — Dokąd to? — spytał jeden z nich, największy i najszpetniejszy ze wszystkich. — Dalej jechać nie wolno. — Gdzie się podziała wasza sławetna eskorta? — Idą za nami — odparł Mary. — Trochę ich już nogi bolą. — Obiecaliśmy, że tu na nich zaczekamy. — A co, nie mówiłem? — rzekł zbój, zwracając się do swych kamratów. — Od razu powiedziałem Sharkeyowi, że tym małym durniom ufać nie można. Powinien był wysłać paru naszych.
— No to samo by wyszło — powiedział Mary.
— Co prawda nie przywykliśmy do pieszych rozbójników w naszym kraju, ale potrafimy sobie i z nimi dać radę. — Rozbójników? Tak się o nas mówi? Radzę ci zmienić ton po dobroci, bo inaczej z tobą pogadam. Przewróciło się pokurczom w głowach. Nie liczcie zanadto na miękkie serce wodza. Jest teraz Sharkey i wódz zrobi to, co mu Sharkey każe.
A cóż on każe? Spytał spokojnie Frodo.
Ten kraj trzeba obudzić i nauczyć praw, oświadczył zbój. Sharkey to zrobi i nie będzie się z wami cackał, jeśli go rozgniewacie. Wam trzeba większego władcy i będziecie go mieli, nim ten rok upłynie, jeśli nie przestaniecie się buntować. Dostanie nauczkę ten szczurzy pomiot.
Ach tak, dobrze, że mi wyjaśniłeś plany, rzekł Frodo. Jadę właśnie do pana Lotto, który pewnie również się nimi zainteresuje. Zbir wybuchnął śmiechem.
Lotto, Lotto je zna, nie martw się o niego. Lotto posłucha Sharkeya,
bo jeśli wódz grymasi, to zmienia się wodza, rozumiesz? A jeśli mały ludek próbuje mieszać się do nieswoich spraw, to się go unieszkodliwia, rozumiesz?
Owszem, rzekł Frodo. Po pierwsze widzę, że bardzo tu jesteście opóźnieni i nie wiecie nic o tym, co się na szerokim świecie dzieje. A tymczasem na południu wiele się zmieniło, odkąd je opuściłeś. Skończyły się twoje czasy, czasy zbójców. Czarna wieża padła. W Gondorze panuje król, Isengard zburzony. Twój sławetny mistrz błądzi po pustkowiu i jest żebrakiem.
Minąłem go po drodze. Teraz już nie łotrzykowiec Isengardu, ale wysłańcy króla będą przybywali do nas zieloną ścieżką.
Zbój patrzył na Froda z szyderczym uśmiechem.
Żebrakiem, powiadasz? Czyżby? Zadrwił. Przechwalaj się, przechwalaj za dówku. Nie przeszkodzi to nam żyć wygodnie w tym sytym kraiku, gdzie dość długo hobici próżnowali. A co do królewskich wysłańców, rzekł psztykając palcami przed nosem Froda, to tyle sobie z nich robię, tyle, jeśli w ogóle będę łaskaw na nich zwrócić uwagę.
Tego było Pipinowi za wiele. Wspomniał Paula Cormallen i krew w nim zakipiała, że taki zezowaty łotr ośmiela się powiernika pierścienia nazywać zadówkiem. Odrzucił płaszcz z ramion, dobył miecza i w blasku srebra na czerni Gondoru wysunął się z koniem naprzód.
— Jestem wysłańcem króla — rzekł. — Mówisz z królewskim przyjacielem, który wsławił się w krajach zachodu. Jesteś nie tylko łotrem, ale też głupcem. Na kolana, w proch, błagaj o przebaczenie, jeśli nie chcesz, żebym cię pokarał tym ostrzem, które gromiło trollów.
Miecz błysnął w zachodzącym słońcu. Mary i Sam także sięgnęli do broni i przysunęli się do Pipina, żeby go wesprzeć w walce. Frodo jednak nie drgnął. Zbóje cofnęli się z drogi. Dotychczas łatwo sobie radzili z bezbronnymi wieśniakami w Bree albo z oszołomionym ludem w Shire. Nieustraszeni hobici z lśniącymi mieczami i surowymi twarzami byli dla nich wielką niespodzianką. W głosie podróżnych brzmiał ton, jakiego nie słyszeli jeszcze nigdy. Zdjął ich strach.
— Precz stąd! — rzekł Mary. — A jeśli poważycie się kiedykolwiek znowu mącić spokój tej wioski, pożałujecie.
czterej hobici powędrowali dalej. Zbójcy uciekli drogą w przeciwnym kierunku, lecz w biegu trąbili na rogach.
Ano, nie za wcześnie wróciliśmy, powiedział Mary.
Na pewno. Może nawet za późno.
Przynajmniej za późno, żeby ocalić Lota, rzekł Frodo. Nikczemny głupiec, ale mi go żal.
Ocalić Lota? Co mówisz? Zdziwił się Pipin. Chciałeś chyba powiedzieć zniszczyć.
Zdaje się, że niezupełnie rozumiesz tę sprawę, Pipinie, odparł Frodo. Loto nie zamierzał doprowadzić kraju do tej klęski.
Był głupi i nikczemny,
ale teraz znalazł się w pułapce.
Zbójcy wzięli wszystko w swoje ręce. Rabują, tyranizują lud, rządzą i burzą samowolnie, posługując się jego imieniem. A nawet już zaczynają obywać się bez tego imienia. Loto jest w gruncie rzeczy więźniem w Back End i pewnie drży ze strachu. Musimy spróbować, czy nie da się go ocalić.
W głowie mi się kręci, rzekł Pipin. Wszystkiego się spodziewałem na zakończenie naszej wyprawy, ale nie tego, że będę musiał bić się z półorkami i z bujami na własnej ziemi. I to w obronie pryszczatego Lota.
Bić się? Tak. Może i do tego przyjdzie, odparł Frodo. Ale pamiętaj, nie wolno ci zabić żadnego hobbita, nawet gdyby stał po stronie przeciwników. To znaczy, nawet gdyby im naprawdę sprzyjał. Bo nie mówię o tych, którzy ze strachu ulegają rozkazom łotrów. Nigdy jeszcze w Shire hobbit nie zabił umyślnie hobbita. Nie odstąpimy od tej tradycji. Innych też staraj się oszczędzać. Nie zadawaj śmierci, chyba że będzie to naprawdę nieuniknione. Powściągaj zapalczywość i własne ręce aż do ostatniej chwili.
Jeśli zbirów jest dużo, odparł Mary, nie da się uniknąć walki. Nie uratujemy Lota ani Shire'u samym oburzeniem i smutkiem, mój Frodo.
Nie, nie będzie łatwo drugi raz ich nastraszyć, powiedział Pipin. Tych się udało spłoszyć. Bo ich zaskoczyliśmy.
Słyszeliście, że dęli wrogi?
Są więc z pewnością inni zbóje w pobliżu.
W gromadzie będą odważniejsi.
Trzeba rozejrzeć się za jakimś schronieniem na noc, bądź co bądź jest nas tylko czterech, chociaż uzbrojonych.
Mam pomysł, rzekł Sam. Chodźmy do starego Toma Cottona. Mieszkał przy południowej ścieżce i zawsze był zacnym hobitem. Ma też kupę synów, a wszyscy moi przyjaciele.
Nie, odparł Mary. Nie zda się na nic szukać schronienia.
Tak właśnie postępował zazwyczaj tutejszy ludek i to ułatwia sprawę zbirom. Przyjdą po nas w przeważającej sile, osaczą w kryjówce i albo z niej wypędzą, albo spalą z nią razem.
Nie, musimy działać nie zwlekając.
Jak? Spytał Pipin. Wzniecić w Shire powstanie, rzekł Mary.
Zaraz!
Budźcie hobitów. Oni wszyscy nienawidzą nowych porządków, to jasne. Wszyscy.
Z wyjątkiem może paru łajdaków i paru głupców, którzy chcą w ten sposób zdobyć stanowiska, nie rozumiejąc wcale, co się naprawdę dzieje.
Ale hobbici w Shire tak długo cieszyli się spokojem i wygodami, że teraz nie wiedzą, co robić. Wystarczy jednak przytknąć żagiew, a kraj stanie w ogniu. Ludzie wodza pewnie to wiedzą. Będą próbowali nas zdeptać i zgasić możliwie szybko. Nie ma chwili do stracenia. Samie, jeśli chcesz, skocz na farmę Cottona. To najbardziej szanowany gospodarz w okolicy. I najdzielniejszy, żywo. Zadmę wróg Rohanu. Jeszcze tu nie słyszano takiej muzyki.
Galopem wrócili do środka wsi. Sam skręcił w boczną ścieżkę i pognał do zagrody Cottona. Nie zdążył się oddalić, gdy nagle dobiegł jego uszu czysty, bijący ku niebu śpiew rogu. Daleko w górach i na polach odpowiedziały echa, a tak było to wezwanie naglące, że Sam omal nie zawrócił z miejsca, by pospieszyć za tym głosem. Kucyk stanął dęba i zarżał.
— Naprzód! Naprzód! — zawołał Sam. Nie bój się, wkrótce zawrócimy.
Potem usłyszał, jak Mary, zmieniwszy nutę,
Gra po budkę Baklandu, aż powietrze drży od okrzyku.
Zbudźcie się! Zbudźcie! Trwoga! Napaść! Pożoga! Zbudźcie się! Gore! Napaść!
Za plecami Sama we wsi rozległ się gwar. Szczęk, trzask zamykanych drzwi. Przed nim w zmierzchu wybłysnęły światła, zaszczekały psy, zatupotały spieszne kroki. Nim dotarł do końca ścieżki, spotkał biegnących hobbitów, starego Cottona i trzech jego synów, Toma, Joliego i Nika. Z toporami w ręku zastąpili mu drogę.
— Nie, to nie zbój!
— wstrzymał synów stary gospodarz.
— Ze wzrostu wygląda na hobbita, ale ubrany dziwnie. — Hej! — krzyknął. — Coś za jeden? I co to za alarm?
— To ja, Sam Gamgee. Wróciłem.
Stary Cotton podszedł bliżej i przyjrzał mu się bacznie w półmroku.
— A to dopiero! — wykrzyknął.
— Głos Sama i twarz Sama, nie gorsza niż była, ale takeś się ustroił, że mógłbym się o ciebie otrzeć na drodze i nie zgadłbym, z kim mam zaszczyt. Jak słyszę, podróżowałeś daleko. Baliśmy się, że już nie żyjesz.
Żyję, żyję, odparł Sam. I pan Frodo żyje. Jest tutaj z przyjaciółmi.
Właśnie dlatego ten alarm. Budzimy Shire do powstania. Trzeba przepędzić zbirów i tego ich wodza. Ruszamy zaraz.
Dobra nowina, zawołał Cotton. Nareszcie.
Przez cały ten rok świerzbią mnie ręce, ale nikt nie chciał mi pomóc. W dodatku muszę pilnować żony i różyczki. Te zbiry nie na próżno się tutaj kręcą. Ale skoro tak, dalejże, chłopcy. Nad wodą powstanie. My z nim.
A co będzie z waszą żoną i różyczką? Spytał Sam. Niebezpiecznie, żeby zostały tu bez ochrony.
Nips ich strzeże.
Jeśli uważasz, że trzeba mu pomóc, to jedź do nich, rzekł stary Cotton z domyślnym uśmiechem, po czym wraz z synami pobiegł ku wsi. Sam pospieszył do domu Cottonów. W głębi rozległego podwórka, na najwyższym stopniu schodów, w okrągłych drzwiach, stała matka z córką, a przed nimi młody Nips z widłami wzniesionymi w ręku.
— To ja, Sam Gamgee!
— zawołał w pędzie jeszcze Sam.
— Nie próbuj mnie nadziać na widły, Nipsie! Zresztą mam na sobie kolczugę!
Zeskoczył z kuca i wbiegł na schodki. Tamci wpatrywali się w niego w osłupieniu.
— Dobry wieczór, pani Cotton! — rzekł.
— Dobry wieczór, Różyczko. — Dobry wieczór, Samie! — odpowiedziała Różyczka. — Gdzieżeś to bywał? Mówili, żeś zginął, ale ja od wiosny już czekałam na ciebie. Nie bardzo się spieszyłeś.
Może, odparł Sam, za to teraz bardzo się spieszę. Robimy porządek ze zbirami i muszę wracać do pana Froda. Chciałem tylko wpaść na chwilkę i zobaczyć, jak się miewacie, pani Cotton i ty, Różyczko.
Miewamy się doskonale, odpowiedziała pani Cotton. A raczej miewałybyśmy się dobrze, gdyby nie ci rabusie, zbóje.